Cześć, z tej strony mówi Sofia Renteria. Pracuję w Departamencie Rozwoju Innowacji w PFR i mam przyjemność prowadzić podcast Vademecum Innowatora. Będziemy w nim rozmawiać z praktykami i ekspertami o poszczególnych etapach drogi od pomysłu do prowadzenia własnego biznesu. Dzisiaj moim gościem jest Małgorzata Walczak, dyrektor inwestycyjna w PFR Ventures z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku VC. Obecnie tworzysz fundusze kapitałowe w modelu CVC, tak?
W modelu CVC-VC, ale rzeczywiście z naciskiem na corporate venturing.
Super, to bardzo miło będzie mi dzisiaj z Tobą porozmawiać.
Mnie również.
O tym, jak wygląda finansowanie startupów, ale właśnie od strony funduszu. To na początek chciałabym się Ciebie dopytać troszeczkę o Twoją ścieżkę. Jak dotarłaś tu, gdzie jesteś? Ponieważ pozwoliłam sobie zrobić mały research i widziałam, że zaczynałaś od studiów humanistycznych, od polonistyki, kulturoznawstwa, Sorbona też się przewinęła, potem z kolei miałaś szansę zarządzać projektami inwestycyjnymi z ramienia ONZ w krajach rozwijających się. W jaki sposób znalazłaś się w branży finansowej i do tego jeszcze związanej właśnie z VC?
Rzeczywiście jest to branża finansowa, ale nie stricte finansowa. Dla mnie venture capital, zarówno to, co robię teraz, jak i to, co robiłam wcześniej, czyli budowałam fundusze venture capital i inwestowałam bezpośrednio w startupy, to jest kontakt z ludźmi. To znaczy tutaj jakby nie wiem, czy w jakimkolwiek innym biznesie człowiek jest tak kluczowy. Więc nie nazwałabym też tego takimi twardymi finansami. Moim zdaniem 80% czasu poświęca się na pracę z drugim człowiekiem, na odpowiedni coaching, na business development. Więc psychologia na pewno pomaga i w finansach, i w zarządzaniu. Te studia, które miałam na początku, był to wybór związany z tym, z moimi głównymi zainteresowaniami. Interesowałam się teatrem, dlatego zdecydowałam się na kulturoznawstwo. Po drodze jeszcze było aktorstwo, także nie wszystko wymieniam w swoim CV na LinkedIn. Natomiast to, co na pewno jest linkiem łączącym, to jest humanistyka, bo ta praca z człowiekiem jest tak naprawdę codziennie. Jeżeli chodzi o ONZ, to tak jak to mówił kiedyś Kantor, tak, że nasze życie to wiecznie to są spotkania, ale trzeba być na jakiejś drodze. Ja też, że nie ma przypadków, tylko właśnie są spotkania. Mnie też wydaje się, że właśnie dążyłam do jakiegoś celu w swoim życiu, ale niekoniecznie ten cel był najistotniejszy. Ważniejsza jednak była ta droga i rozwój. Więc ja próbowałam różnych rzeczy. Z ONZ-em byłam związana od 97 roku, więc nie wiem, czy byłaś już na świecie.
Byłam.
Ale to był taki moment pierwszego zderzenia się z organizacją, która rzeczywiście była wielokulturowa, gdzie nauczyła mnie przede wszystkim tolerancji, bo zawsze mi się wydawało, że jestem osobą bardzo tolerancyjną. Okazało się, że o tolerancji nie wiedziałam nic, dopóki nie zaczęłam pracować w takim bardzo wielokulturowym środowisku i w Polsce, i na wschodnim Timorze, i w Australii, w Mołdawii, w Gruzji. To były doświadczenia bardzo istotne, które wydaje mi się, że zbudowały, myślę, że 30% mojej osobowości zawodowej.
To w takim razie, jak myślisz, co z tego, co się nauczyłaś podczas tej drogi, przydaje ci się w pracy w funduszu?
Myślę, że taki głęboki business judgment, czyli ocena biznesowa projektu, konceptu, człowieka też. Wydaje mi się, że to jest jakby taki najistotniejsza przewaga czy zaleta, którą wydaje mi się, że posiadam. To oczywiście nie jest, to wymaga jeszcze lata pracy, żeby to doskonalić, także to nie jest tak, że uważam, że potrafię, że ten mój, że ta moja ocena jest super, ona nie zawsze jest doskonała, ale wydaje mi się, że to nie jest do końca intuicja, bo niektórzy to nazywają, że to świetną masz intuicję, Małgosia. No, to nie jest intuicja, to jest rzetelna analiza, bardzo holistyczna i bardzo głęboka. I za każdym razem przypominam sobie, że to jest coś, czego doświadczyłam przez te lata i edukacji, i też pracy w ONZ-cie. Właśnie kontaktu z ludźmi, umiejętność oceny danej sytuacji.
No dobrze, to w takim razie przejdźmy troszeczkę bliżej samego tematu dzisiejszej rozmowy, czyli właśnie tego finansowania startupów. Ty założyłaś swój fundusz VC wcześniej.
Znaczy swój. Zarządzałam funduszem, gdzie miałam inwestorów, którzy był to inwestor instytucjonalny, inwestor prywatny. I był to pierwszy fundusz utworzony z Krajowym Funduszem Kapitałowym, czyli takim pierwszym fund of fund, funduszem funduszy, który istniał w Polsce. To był rok 2007 i to był pierwszy też fundusz, który właśnie łączył pieniądze publiczne z pieniędzmi prywatnymi w formule FIZAN-u, Funduszy Inwestycji Zamkniętych pod ustawą o funduszach inwestycyjnych. I tam no, inwestowałam bezpośrednio, czyli byłam odpowiedzialna za wybór projektów, a następnie za ich monitoring. No i miałam też bardzo dobrych nauczycieli, którzy pokazali mi w zasadzie, w jaki sposób identyfikować problemy w modelach biznesowych podczas monitoringu. I też wydaje mi się, że zrozumiałam, że w takim funduszu inwestycji bezpośrednich najważniejszą rzeczą albo jedną z kluczowych jest monitoring portfela. To znaczy zainwestowanie w spółkę to oczywiście jest zawsze... Dużo szczęścia trzeba mieć, żeby dobre projekty zainwestować. Uważam, że to jest też jeden z takich biznesów, gdzie szczęście to jest coś naprawdę mega, mega istotnego. O mały włos nie zainwestowaliśmy w CD Projekt. To był po prostu, no to był brak szczęścia akurat wtedy. Natomiast no, szczęście jest bardzo istotne, ale potem też pomaganie temu szczęściu w taki sposób, żeby umieć. To nie chodzi o monitoring taki, że chodzimy na spotkania ze startupami, i egzekwujemy tak, kamienie milowe, mówimy, a nie dostarczyłeś, nie zrobiłeś. Tylko generalnie to polega na tym, żeby wydobyć z tych ludzi, których mamy na pokładzie, najlepsze cechy i żeby te cechy podnosić do góry. Natomiast szukać też braków, to znaczy kogo brakuje. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ludzi, bo te kompetencje zazwyczaj startupów wystarczają do pewnego momentu. Jeżeli firma się rozrasta, to w wielu przypadkach potrzeba osoby, która ma już to doświadczenie zarządzania firmą większą, tak, czy też umiejącą operować na kilku rynkach. Więc ten monitoring powinien polegać na budowaniu, na takim biznes developmentie bardziej bym powiedziała i bardziej na doradzaniu, co zrobić, a nie tylko egzekwowaniu, co się udało zrobić w danym momencie.
Zanim wrócimy do wątku monitorowania i wspierania tych biznesów, w które zdecydowaliście się zainwestować, to chciałam się dopytać, w jaki sposób wybieracie tych ludzi na pokład? W jaki sposób wybieracie projekty i startupy, które uważacie, że są warte waszej inwestycji czasu i pieniędzy?
Pamiętam, jak robiłam taką prezentację w 2007 roku w hotelu Victoria jeszcze wtedy i tam zastanawiałam się, bo miałam właśnie przedstawić koncept projektu, tego funduszu, którym zarządzałam, co jest dla mnie najistotniejsze w wyborze startupu, w wyborze projektu inwestycyjnego. I pamiętam jak dzisiaj, nie wiem skąd to przyszło mi do głowy, ale porównałam, zrobiłam taką tabelkę i powiedziałam, że wydaje mi się, że zawsze będę wybierać zespół A i projekt B niż projekt A i zespół B. Bo to ludzie tworzą te projekty i jeżeli nie ma człowieka na pokładzie odpowiedniego, który będzie w stanie, takiego foundera właśnie, który będzie w stanie takim projektem zarządzać, to zarządzanie przenosi się na pewien czas niestety na fundusz VC. A to nie jest naszą rolą. To znaczy jest zgubne myślenie, jeżeli myślimy, że hands-on management to polega właśnie na zarządzaniu projektami inwestycyjnymi. My powinniśmy umieć identyfikować ludzi, którzy tym projektem będą zarządzać. To powinna być kluczowa rzecz. A jacy ludzie? Bardzo trudne pytanie. Dzisiaj, tak jak patrzyłam na przekrój tego, co inwestują fundusze, zwłaszcza teraz w okresie pandemii, to na przykład jeżeli mamy technologię, tak, to technologia albo jest globalna, albo jej nie ma, po prostu. Znaczy nie ma już dzisiaj czegoś takiego, że jak myślimy o tym, w jaki sposób zrobić rollout spółki, czyli w jaki sposób spółkę rozwinąć na inne rynki, to technologia po prostu sama się broni. Tutaj nie musimy już myśleć o globalnej, można powiedzieć, strategii tak rozwoju, bo to jest związane z tym, co spółka ma. Dzisiaj jak patrzymy na projekty związane z, nie wiem, z telemedycyną, bądź takie twarde deep tech technologiczne projekty, które bardzo mocno tak naprawdę no, broniły się podczas pandemii, wręcz powiedziałabym, że przynoszą no, spektakularne wyniki ze względu na to, że okazało się, że ludzie przede wszystkim, jeżeli chodzi o taki wirtualny świat, są się w stanie szybko przestawić. No i ta digitalizacja tak naprawdę no, nastąpiła dużo szybciej niż miało to miejsce przed pandemią.
Czyli gdybyś miała wymienić obszary, które zapewne będą zyskiwały na popularności wśród inwestorów, to właśnie deep tech, telemedycyna?
Tak, przede wszystkim technologia. Ja bym to, bo telemedycyna też jest związana z technologią. Telemedycyna jest to dla mnie bardziej już sektor związany z po prostu medycyną, tak? Ale tam też jest technologia. Czyli tak naprawdę spółki, które są technologiczne, które pozwalają na tak naprawdę zarządzanie naszym życiem bez konieczności kontaktu fizycznego. To jest również roboty. To jest coś, co wydawało się, że pójdzie bardzo szybko do przodu. No, idzie tak, powiedziałabym, w niezbyt szybkim tempie. Prawdopodobnie są to rzeczy, które są trudniejsze, te deep techowe projekty, niż zbudowanie kolejnej aplikacji, prawda, na telefon mobilny, czy też kolejnego startupu odzieżowego.
Tak, to prawda. Zastanawiam się pod tym kątem, wspomniałeś, że jednak to ten zespół jest istotnym aspektem. Załóżmy, że jestem founderem, który ma właśnie pomysł na biznes, czy już wręcz podwaliny pod taki deep techowy startup, czy związany z technologią. Na jakie cechy zwracałabyś uwagę u mnie i w moim zespole? Ponieważ tu dodam, słyszałam kiedyś taką teorię, że na przykład w Stanach nie inwestuje się w ludzi, którzy nie odnieśli wcześniej porażek, ponieważ wtedy już wiadomo, że wiedzą, jak stawiać czoła pewnym niepowodzeniom.
To tak, no to na pewno jest świetna sytuacja móc mieć taki wybór, bo pamiętajmy, że Stany no, mają kilkadziesiąt lat więcej historii, jeżeli chodzi o venture capital. My jesteśmy na początku drogi. Ja uważam, że my jesteśmy ciągle 10-12-letnim dzieckiem, które tak naprawdę no, zaczyna się umieć ogarniać jako nastolatek w tym świecie, więc my nie mamy takiej ogromnej w Polsce perspektywy wyboru już ludzi, którzy mieli porażki, chociaż rzeczywiście jest to model no, najbardziej bezpieczny dla inwestora, prawda? No bo jeżeli ktoś już miał jakąś porażkę, to wie, na czym to polegało i czego się nauczył na błędach. Są też tacy przedsiębiorcy, którzy mają same porażki i też się nazywają seryjnymi przedsiębiorcami. I tutaj też bym uważała, tak? No bo jeżeli ktoś zrobił 4 czy 5 porażek, no to nie wiem, czy... Też to trudno powiedzieć, bo być może ta szósta okaże się fenomenalna, znaczy nie porażka, tylko szósta okaże się fenomenalnym pomysłem, prawda? Więc no patrzymy na ludzi, którzy są przede wszystkim wiarygodni, którzy potrafią zidentyfikować na samym początku swojej drogi braki, właśnie tak jak powiedziałam wcześniej. Jak zarządzałam w swoim funduszu, który tworzyłam właśnie w 2007 roku, to pamiętam, że na spotkaniach, bo jak już dochodzi do spotkania z inwestorem, to znaczy, że nam się już projekt podoba, prawda? Że chcielibyśmy właśnie spotkać człowieka, który stoi za tym projektem. Więc to już jest ten etap no, do przodu, prawda? Więc dla mnie najistotniejsze zawsze było to, żebym miała spotkanie z osobą, która jest partnerem i która będzie dla mnie w przyszłości partnerem, która jest wiarygodna, która mówi prawdę, która nie mistyfikuje rzeczywistości, która też ma dobrą znajomość tego, co robi. I to nie chodzi tylko o to, żeby opisywać dogłębnie projekt, który się stworzyło, ale żeby przyjść z informacją, ile jest konkurentów i jacy to są konkurenci. Ja na przykład nigdy nie zainwestowałam w projekty, które przychodziły i mówiły, że oni nie mają żadnej konkurencji. Absolutnie żadnej. Co prawda jest 40 innych firm, które robią to samo, ale oni to robią najlepiej, tak? Bo mają na przykład ileś tam cech dodatkowych. To nie są przewagi, które determinują brak konkurencyjności. To są prawdopodobnie przewagi, które mogą wpłynąć na twoją przewagę w przyszłości, ale no nie wykluczają tego, że ktoś się rozwinie szybciej po prostu. Więc ta znajomość konkurencji wydaje mi się jedną z kluczowych rzeczy, którą przedsiębiorca zakładający swój biznes powinien wiedzieć i też powinien się uczyć na tym, co konkurencja robi, w jaki sposób. Nawet jeżeli tą konkurencją jest, bo to się też coraz częściej zdarza, duża korporacja, tak? A my trafimy na projekt albo wymyślimy projekt, który może być konkurencyjny już dla takiego old fashion biznesu, tak? I możemy zaproponować coś, co przyspieszy pewne procesy. Dzisiaj korporacje w ogóle są najczęściej inwestującą instytucją. To nie fundusze VC inwestują na rynkach. Globalnie korporacje dzisiaj najwięcej inwestują i to nie inwestują dlatego, bo chcą zarobić nie wiadomo jakie sumy, bo to są bardzo bogate instytucje, tylko dlatego, żeby zrozumieć, co się dzieje tam na dole, tam gdzie się wszystko zaczyna, gdzie właśnie te małe projekty są w stanie w pewnym sensie przewidzieć trendy i przyszłość. To wydaje mi się, że jest taką największą, tak jak już te kilka lat pracuję z funduszami corporate venture, to jest największa zaleta bycia właśnie inwestorem w startupach dla dużych korporacji.
Tak się zastanawiałam właśnie kiedyś nad tą ideą corporate venture i wydawało mi się, że też zaletą jest to, że zwyczajnie w tak dużych strukturach trudno jest o wypracowanie innowacji i też przetestowanie pewnych rozwiązań, więc, ale nie pomyślałam o tym, że to też jest po prostu dobry sposób na zrozumienie nadchodzących trendów, bo rzeczywiście z tak wysokiej pozycji czasem trudno dostrzec, co się dzieje na dole.
No, jak każdy powtarza ten przykład, ale uważam, że on jest doskonały. Kodaka, który kompletnie nie wierzył w cyfryzację tego segmentu i który z dnia na dzień tak naprawdę zniknął z rynku, można powiedzieć. To jest przykład, który każda korporacja, która jest na jakimś poziomie takiej inercji, prawda, swojej własnej, gdzie no trudno pomyśleć, że mogłaby przestać istnieć, powinna pamiętać. Dla korporacji, my to powtarzamy od samego początku, taki corporate venturing powinien być oczami i uszami. To powinno być właśnie oczy, które przewidują, co się wydarzy i uszy, które słyszą trendy, które mogą nastąpić. I taka korporacja, zanim zainwestuje w jeden projekt przez taki fundusz Corporate Venture, ma dostęp do kilkunastu, czasami do kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych. Więc oprócz tego, że poznaje ten jeden projekt, ma przegląd na posiedzeniach komitetu inwestycyjnego właśnie przez taki totalny przekrój rynku. Więc to jest no, chyba jedno z kluczowych rzeczywiście takich cech i przewag. No i potem korporacja też może być naprawdę świetnym partnerem do tego, żeby ten projekt dużo szybciej zeskalować. No, to widzimy na funduszach, które działają w Polsce już, jak korporacje no, potrafią udostępnić swoje zaplecze, tak, żeby zrobić tak zwanego pilota, ale też udostępnić grupę klientów. A druga cecha korporacji, którą my dostrzegamy i którą sobie bardzo cenimy, no potrafią naprawdę bardzo dobrze ocenić projekt. W funduszu VC zazwyczaj mamy podejście właśnie albo jesteśmy finansistami, albo jesteśmy socjologami, albo tym, ale generalnie rzadko kiedy jesteśmy inżynierami. Zdarzają się oczywiście takie fundusze, natomiast przy korporacji mamy dodatkowo na wyciągnięcie ręki rzesze inżynierów, którzy doskonale rozumieją ten rynek, więc przewagą tego modelu jest również to, że taki startup może bardzo szybko zweryfikować swój pomysł i to przez praktyków rynkowych, praktyków, no, inżynierów, którzy pracują w organizacjach, dla której robią konkretne usługi.
Czyli polecamy też naszym słuchaczom przyglądanie się nie tylko funduszom VC, ale też korporacjom, funduszom CVC.
Tak, jeżeli mamy projekt, który jest technologiczny, to tak naprawdę można go zastosować, zazwyczaj jest tak, do każdego sektora. I tutaj korporacja no, jest bardzo w stanie pomóc i bardzo szybko jest w stanie zweryfikować nośność tych tematów i potencjał, jeżeli chodzi o skalowanie.
A w jaki sposób zrobić w takim razie ten pierwszy krok? Dotrzeć do takiego funduszu czy do korporacji i zainteresować, doprowadzić do tego spotkania. Co byś polecała? Czy wystarczy po prostu wysłać maila, prezentację i wtedy jak ta prezentacja dobrze by było, żeby wyglądała? Czy też jest jakiś inny sposób?
To też trudne pytanie, bo jak wiesz, ja już teraz od 4 lat operuję na rynku bardziej funduszy, czyli mam kontakt z funduszami VC, tak naprawdę ich CVC i buduję to od strony funduszy CVC. Wydaje mi się, że na to pytanie lepiej by odpowiedziała osoba obecnie zarządzająca takim funduszem. Natomiast tak jak ja obserwuję, jak działają nasze fundusze, to moje zdanie jest takie, że za dużo konferencji i za dużo pitchów na konferencjach to nie jest chyba dobra droga. Ja mam wrażenie, że czasami widzę te same startupy przez 2 lata. Rzadko kiedy jestem na takich konferencjach, no teraz w ogóle tych konferencji nie ma, ale na kilku konferencjach no, zdarzało mi się, że widziałam przez 1,5 roku tą samą firmę pitchującą i mówiącą jak gdyby na konferencji to samo. To jeżeli tyle czasu się nie udało, to nie jestem przekonana, czy to jest najlepsza droga. Być może warto po prostu napisać maila. My mamy na naszej stronie wymienione wszystkie fundusze. Też jest przecież platforma PFR-u,
startuppfr.pl. Tak, tam mamy wypisane wszystkie fundusze, w których partnerem, udziałowcem jest PFR Ventures.
Dokładnie.
Więc tam Państwo znajdą informacje.
Dokładnie. I to uważam, że to jest świetna platforma dla startupów jako pierwszy ten krok, bo jest dostępność właśnie do wszystkich funduszy PFR Ventures i możesz sobie na takiej stronie zobaczyć, jaki jest ticket inwestycyjny, jaka jest strategia funduszu. Tam wszystkie fundusze bardzo fajnie są opisane, więc tutaj zachęcamy bardzo, bardzo gorąco do tej platformy. No, oprócz tego są instytucje takie jak NCBR, które też tworzą projekty Bridge Alpha. Są instytucje z naszej grupy PARP, prawda?
Przepraszam, że ci przerwę. Jakbyś mogła rozwinąć Bridge Alpha, bo nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, co to jest.
Okej, no to są fundusze realizowane w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które inwestują w projekty na etapie B+R. Czyli tutaj jest ten projekt, z tego co pamiętam, do 1,5 miliona złotych, ale mogę się mylić, nie chcę tutaj przekłamać. Czyli na tym takim pierwszym etapie seedowym, kiedy jest pomysł, być może prototyp, i tutaj no, jest nacisk na badania i rozwój, czyli tak zwane B+R. W PARP-ie było wiele inkubatorów, nie wiem czy to jeszcze funkcjonuje, ale też są firmy, które jeszcze na bazie tych inkubatorów działają, więc tylko tutaj te kwoty są niższe i to są bardziej właśnie seedowe, czyli te pierwsze zasiewowe projekty. Tak, bo my mamy projekty już na trochę dalszym etapie, chociaż program Starter również inwestuje kwoty do 1 milion złotych w projekty typu A. Więc tak z tymi strategiami też można się na stronie PFR, startuppfr.pl zapoznać.
No dobrze, to załóżmy, że mam startup. Znalazłam ten kontakt, znalazłam fundusz, który dobrze odpowiada pod mój etap rozwoju i też obszar działalności. I w takim razie wysyłam do nich swój pitch deck, swoją prezentację. Rozumiem, powinniśmy tam uwzględnić to atuty zespołu, cechy zespołu, tak żeby... Oczywiście będzie potem spotkanie, gdzie potencjalni inwestorzy zweryfikują to w rzeczywistości. Opisać oczywiście pomysł, na czym polega. I rynek, konkurencja, tak jak wspominałaś, rozpoznanie rynku i tak pokazanie, że nie tylko zna się tę działkę, w której się operuje, ale zna się też rynek, na który chce się wejść. Czy coś jeszcze byś dodała do takiego pitch decku?
Wydaje mi się, żebym napisała swoje słabe strony. To znaczy, czego brakuje mi i dlaczego akurat zgłosiłam się do tego funduszu. A wydaje mi się, że oczywiście trzeba się zgłaszać do kilku funduszy, podobnym, bo tych funduszy jest bardzo dużo dzisiaj na rynku i możliwość finansowania, tak jak powiedziałam, od 1 000 000 złotych do nawet 60 milionów złotych, bo u nas taki najwyższy ticket inwestycyjny to jest 15 milionów euro, więc no to są już fundusze naprawdę, to są już inwestycje naprawdę spore, prawda? Więc wydaje mi się, że też ważne jest, żeby przedstawić zespół, co się zrobiło jako osoby. To znaczy bardziej przedstawić osoby, nie to, że jesteś tutaj, jak ja widzę, nie wiem, COO, CEO, CEI, CEFI, CFO i tak naprawdę nic o tych ludziach oprócz zdjęć i tych podpisów nie wiemy, tak? A fajnie by było zobaczyć, co robili wcześniej, tak? Nawet jeżeli tworzyli organizację studencką i byli co-founderem jakiejś inicjatywy w latach młodości, tak? Albo sprzedawali t-shirty na stadionie. No teraz to może się tego już nie robi, ale mówię teraz bardziej o swoich internet. Czasach albo przez internet. To jest też ważne. To znaczy, że mają takiego ducha przedsiębiorczości w sobie, a niekoniecznie idą po kasę na swoje wypłaty. Przepraszam, że mówię tak bezpośrednio, ale to jest moje doświadczenie właśnie z rynku takiego bezpośredniego. Jak najwięcej o sobie i jakie cechy też charakteru i cechy, które nauczyłam się w przeszłości, są według ciebie istotne dla tego projektu. Dodatkowo, jak komplementarnym jesteśmy zespołem, tak? Jeżeli ty jesteś bardziej analityczna, ja jestem bardziej relacyjna, to trzeba to pokazać, tak? Że zespół też jest przemyślany, tak? I ty jako founder wiesz, co robisz. A jeżeli nie masz kogoś i mówisz, idę do funduszu VC po to, żebyś mi pomógł, tak? Na przykład znaleźć osobę, która pomoże mi w ekspansji zagranicznej, która pomoże mi ten projekt zglobalizować. I to jest cel przyjścia do ciebie, prawda? Bo gdybym nie miała takiego celu, to tak naprawdę mogę skorzystać z tak zwanego 3F, jeżeli mam taką możliwość, czyli friends, fools and family, tak? I bardzo często te startupy zaczynają od tego momentu po to, żeby też to ryzyko bardziej przyjąć na siebie. Ja osobiście zainwestowałam w taki startup, jestem też business angelem, więc pamiętam, przyszedł do mnie chłopak, który nie miałam za bardzo dla niego czasu, z pół godziny zrobiło się 2 godziny rozmowy, byłam absolutnie zachwycona jego podejściem, z dalekiego południa, czyli z Bielska Białej, przyjechał tutaj do Warszawy i no ja byłam po prostu pod tak dużym wrażeniem, że sama jemu zrobiłam tą całą transakcję, czyli znalazłam, znaczy może nie tyle znalazłam, on znalazł inwestorów, ale pomogłam mu przeprowadzić po prostu pierwszą rundę finansowania i do dzisiaj jestem szczęśliwym udziałowcem tej firmy, więc ale dla mnie to ja go poznałam właśnie pierwszy raz w kawiarni Kawka. Tak? Ja go nie widziałam, mimo że wtedy dosyć często jeździłam na konferencje, nigdy na żadnej konferencji, on na to nie miał czasu, on się skupiał na biznesie, który rozwijał.
Tak, można podpytać, jaki to był obszar działania, ten biznes?
Tak, to jest obszar omawiania wizyt przez online, czyli coś, co funkcjonuje praktycznie w każdym miejscu. No w pandemii jest oczywiście problem, bo tych wizyt fizycznie one nie dochodzą do skutku. No niemniej jednak jest to projekt, który według mnie się bardzo fajnie rozwija. Ma dużą przyszłość.
Wspomniałaś też o ekspansji zagranicznej i globalizacji. Czy to też jest ważny element, który warto podkreślić na początku przy takim poznaniu inwestora, ponieważ wiem, że w Estonii na przykład to od razu z założenia te biznesy muszą iść na zewnątrz. Polska jest większym krajem.
No ale wiesz, no właśnie, sama sobie zadałaś pytanie, sama sobie odpowiedziałaś. Okay. Generalnie no to właśnie to jest to, że nasza wielkość jest i zaletą, i wadą. I bardzo często jest tak, że startupy myślą sobie, dobrze, to przetestujmy najpierw nasze rozwiązanie w Polsce. To jest błędne założenie. Oprócz Estonii masz jeszcze Czechy. Tak naprawdę mnóstwo projektów, które wyszło globalnie, wywodzi się z Czech. Pierwszą taką znaną była Grisoft. To był rok, nie wiem, to jest początek 2003, czy 2004, czy 2005. Ale Polska się boryka z tym, polskie startupy, że jest pokusa, żeby zostać w Polsce i właśnie zweryfikować swój model na rynku polskim. Ja uważam, że to jest najgorszy błąd, który można popełnić. Znaczy, jeżeli nie myślisz globalnie, to nie masz szans na to, żeby dostać rzeczywiście duże finansowanie. Są oczywiście projekty niszowe, które myślą tylko o jakichś tam bardzo wybranych czy konkretnych rynkach, na których brakuje danej innowacji. Takie też się zdarzają i takie też warto rozwijać. Natomiast nie wiem, czy to jest target dla, czy to jest cel dla funduszu typu Venture Capital. Pamiętajmy, że celem funduszu Venture Capital jest zarobek. Także jeżeli ktoś mnie pyta, jaki jest twój cel, no żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy. To jest cel funduszu. Dzisiaj jeszcze wchodzi coś, co dla mnie jest bardzo istotne i to jest coś, co jest moim konikiem od kilku lat, czyli tak zwane CEG. Jak powiedziałam, że pracowałam w ONZ-cie, byłam między innymi w zespole, które tworzyło Millennial Goals. To było stworzone przez Kofiego Annana w 2000 roku. Czy przepraszam, w 2000 zostało ogłoszone, zostało stworzone wcześniej, gdzie było mowa cały czas o sustainability, tak, o społecznej odpowiedzialności biznesu. Powstała inicjatywa Global Compact, która zrzeszała biznesy z całego świata, które powinny raportować o tym, w jaki sposób, czy zachowują się humanitarnie jako firma. Dzisiaj w private equity i venture capital jest element właśnie tej i odpowiedzialności biznesu, ale też o myśleniu o ekologii, o środowisku, o tym, czy dany projekt rzeczywiście może nam pomóc w realizacji celów, które też niedawno postawił sobie ONZ, czyli dążymy do zrównoważonego rozwoju poprzez również projekty, które umożliwiają nam zmniejszenie emisji CO2. W Polsce jest to niezwykle istotne. My jako grupa też mamy OZE w ramach strategii grupy PFR. Mamy też inicjatywę, która teraz ze względu na pandemię i projekty pomocowe dla przedsiębiorstw na razie zamroziła swoją działalność, ale ja liczę ogromnie, że ona będzie się rozwijać. To jest PFR Green Hub, gdzie generalnie również zamierzamy dotrzeć do startupów, które mają cleantechowe zacięcie. No to jest coś, co jest dla mnie absolutną pasją i przyszłością. Uważam, że wszystkie firmy, najbardziej odzieżowe, bo to jest największe zanieczyszczenie dla świata na dzisiaj, i nie tylko jeżeli chodzi o produkcję, ale również jeżeli chodzi o wyrzucanie poliestru, to jest to numer jeden zanieczyszczacz powietrza, jeżeli mogę tak powiedzieć, po oil and gas, tak? Więc co ja mówię? Przepraszam, jest na pierwszym miejscu i pnie się niestety coraz bardziej w górę. Więc no to są rzeczy, które oczywiście są jakieś inicjatywy, tak, i H&M robi, i te grupy Inditex, czyli Zara i tak dalej, i LPP ich przykładem. Natomiast jest to ciągle za mało i ciągle tego poliestru takiego, który kilka tysięcy lat się rozkłada w ziemi, jest za dużo. Więc startupy, które będą atakowały ten problem i dawały rozwiązania dla nas i dla przyszłości, moim zdaniem będą w największym oblężeniu przez venture capital.
Świetnie wiedzieć. W takim razie to już mają Państwo podpowiedź, jeżeli ktoś szuka pomysłu albo inspiracji. Nie dość, że zyskowne, to do tego jeszcze z dobrym wpływem na środowisko. Także zachęcam. Ja bym jeszcze wróciła do tego wątku, do wątku właśnie celu VC w tych inwestycjach, czyli tego zysku. I tak jak wspomniałaś wcześniej też, między innymi upewniacie się, czy wszystko idzie w dobrym kierunku za pomocą monitorowania. My obecnie oferujemy na stronie startuppfr.pl drugą ścieżkę kursów online. Właśnie a propos tego, jak pozyskać finansowanie, tam dochodzimy do tego momentu negocjowania umowy i wspominamy o tym, że warto zadbać o jasną komunikację, taką klarowną komunikację z funduszem, z inwestorami i też często warto zadbać o zasady, o zdefiniowanie zasad już na początek. Czy tu masz jakieś sugestie albo doświadczenie, jak warto to przeprowadzić?
Oczywiście, to znaczy ja uważam, że takie najprostsze rozwiązania są najlepsze. I to, co ja zawsze robiłam, nauczyłam się też od swojego guru VC, to ustalałam zawsze z każdym startupem taki monitoring meeting. Niech ono trwa nawet 20 minut, tak? Ale co tydzień te 20 minut w każdy wtorek o godzinie 8:30, prawda, albo 9:00, piątej, jeżeli ktoś wcześniej biega i wstaje później, bo life balance wiem, że też jest bardzo istotny dla młodzieży, dla młodszych ludzi, no dla starszych też, ale generalnie z tym się coraz częściej spotykam, więc ja nie mam problemu nawet spotykać się o 10, ale żeby to było stałe i systematyczne, tak? I żebyśmy też byli do tego przygotowani. To nie jest telekonferencja, na której mówisz, że nie wiem, no fajnie było, tutaj się coś udało, to musi być rzetelnie przygotowana. Czasami są spotkania, gdzie mówimy, cześć, słuchaj, nie było żadnych zmian, status spraw jest taki, że potrzebujemy jeszcze, nie wiem, 2 tygodni na to, żeby przekazać, jak realizujemy, jak będą zrealizowane kolejne cele, ale mamy prośbę o to i o to i o to, bo to nie jest tylko informacja ze strony startupu, ale to też jest informacja, czy też prośba ze strony startupu do funduszu VC, bo fundusz VC składa obietnicę podpisując umowę. I jeżeli mówimy o przekazaniu finansowania, to pamiętajmy, że do tego finansowania dochodzi smart. I zawsze mówimy o tym, że VC jest smart money. Czyli te smart money to nie jest, że te money są bardziej smart niż money z banku, tylko generalnie to chodzi o ludzi, tak, którzy dla tego funduszu pracują, którzy ten fundusz wspierają. To chodzi właśnie o kontakt z tymi ludźmi, żeby oni pomogli, bo bardzo często są to ludzie, którzy już właśnie zainwestowali w swoim życiu w X projektów, więc ich ocena jest na pewno szybsza. Łatwiej będzie im znaleźć rozwiązanie, bo czasami nie chodzi tylko o znalezienie nowego człowieka, tylko generalnie zderzenie swojego pomysłu, tak zwane zchallenge'owanie, prawda, pomysłów właśnie projektów inwestycyjnych, startupowców z partnerami czy z investment managerami, managerami inwestycyjnymi funduszu VC. Także to powinno działać zawsze w obydwie strony i dlatego ja mówię, że ja trochę nie lubię tej nazwy monitoring, meeting, bardziej mówię, że to jest taka, to powinien być dialog, tak, który ja zawsze wychodzę z założenia, że trzeba mieć dobrze napisaną partyturę, żeby móc improwizować, czyli dobrze trzeba mieć skonstruowany outline, kręgosłup, żeby można było sobie pozwolić na spontaniczne ruchy. Ciągle wychodzę z założenia, że taka dyscyplina i czasowa, i wynikająca, ja jestem wychowana przez to, że znaczy, głównym dla mnie jakby takim korzeniem, który wpajali mi moi rodzice, to był szacunek dla drugiego człowieka. I to się objawia we wszystkim, tak? Chociażby nie spóźnianiu się na spotkanie i też w odpowiednim przygotowaniu. To jest bardzo istotne, bo im lepiej się przygotujesz do takiego spotkania, tym więcej możesz uzyskać pomocy ze strony VC. Nie bójmy się mówić też o problemach, bo to jest coś, co startupy się bardzo często obawiają. Coś nie wyszło, powiedzmy to szybciej, albo nie czekajmy na to spotkanie monitoringowe, zadzwońmy, przekażmy, słuchajcie, wali się i pali, jest pandemia i nasze plany kompletnie się nie zrealizują, bo my też mamy głosy od firm, które podczas pandemii no niestety bardzo ucierpiały, tak? I to są rzeczy, no, na które nie mamy żadnego wpływu, tak? Taka pandemia zdarza się raz na 100 lat, więc akurat się niestety przytrafiła w tym roku, nad czym wszyscy ubolewamy. Nawet słyszałam jakieś takie śmieszne zdanie od kogoś niedawno, że jest przeciwnikiem pandemii. No ja też jestem przeciwnikiem pandemii, tylko trochę nie mamy na to wpływu. Nie? Więc warto jest informować drugą stronę o problemach, albo o nawet, jeżeli nam się coś wydaje, że będzie problemem. Bo to nam pozwoli wszystkim przygotować się, a cel mamy wspólny.
Dokładnie, właśnie chciałam powiedzieć, że troszkę to jest tak, że to już zaczyna być jeden zespół wtedy. Na koniec chciałam się ciebie spytać, czy uważasz, że takie finansowanie z funduszu jest dla każdego startupu?
Oczywiście, że tak. Dla każdego. Tylko pytanie, na jakim ten startup jest etapie. Bardziej mi się wydaje, że to chodzi o etap. Bo bardzo często startupy idą do funduszu za wcześnie. I dziwią się, tak jak kiedyś słyszałam, że pewien fundusz to jest taki agresywny w kontekście jak gdyby negocjacji umów. Jeden z najstarszych w ogóle na rynku. I ja mówię, ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo a dlaczego się pytam, to jest taki agresywny? No bo ja dostałem bardzo mało, zostałem z 20% udziałów, a fundusz wziął 80%. To jest oczywiście nietypowe, bo fundusze powinny inwestować w minority stake, tak? Czyli w mniejszościowe. Ale są takie, jeżeli przychodzisz do mnie z prezentacją i oczekujesz 10 milionów złotych, to litości, no w jaki sposób można to inaczej zrobić? Wtedy fundusz no, musi mieć jakąś kontrolę, no jednak przekazuje ci bardzo dużą sumę pieniędzy. To, co będzie fair ze strony funduszu, to jeżeli zrobi ci zapisy tak zwane earnout. Czyli ty przychodzisz do mnie z wyceną 10, ja ci mówię, że jeżeli to za 2 lata będzie warte 10, to ja ci oddam te 50, czy tam 40, czy 30% tych udziałów, bo ty wypełnisz swoją obietnicę. Na dzisiaj ja mam tylko kartkę papieru przed sobą. Więc to jest też ważne, na którym etapie idziemy. I być może czasami warto spojrzeć na biznes angeli. Na tych ludzi, którzy inwestują, inwestują swoje prywatne pieniądze. To nie będzie kilka milionów złotych zazwyczaj w Polsce. To będzie kilkaset tysięcy, od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy. Ale tutaj mamy też pewność, że ta osoba będzie bardziej zaangażowana w te projekty na początku i też te osoby są też gwarantem tego, że uda nam się znaleźć jakiś fundusz, bo już są obce pieniądze. Dla funduszu to też jest bardzo istotne, że ktoś zaryzykował swoje własne pieniądze. Więc wydaje mi się, że to bardziej trzeba zobaczyć, na którym jesteśmy etapie. Czy już potrzebujemy pieniędzy rzeczywiście na rozwój, czy jednak jeszcze na dokończenie jakiegoś prototypu, czy już właśnie myślimy o ekspansji. Także w związku z tym trzeba będzie się liczyć z lepszymi bądź gorszymi warunkami, jeżeli chodzi o umowę inwestycyjną. Natomiast to, co ja zawsze mówię, to bardzo sugeruję, żeby wybierać ludzi, którzy oprócz pieniędzy rzeczywiście mogą nam zaoferować tę część smart money, tak? Czyli pomoc, która tak naprawdę jest bardzo istotna dla startupów, które dopiero się odnajdują w tym świecie. No i oczywiście corporate venturing, gdzie oprócz funduszu VC mamy jeszcze korporację, która może nam pomóc bardzo szybko zeskalować swój biznes.
Bardzo dziękuję, Małgosiu. Myślę, że z tą dawką wiedzy nasi słuchacze będą mogli teraz przystąpić do kolejnych etapów rozwoju własnego biznesu.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, było mi bardzo miło i zapraszam do częstszych kontaktów z PFR-em.
Dzięki za wspólnie spędzony czas. Pozostałe odcinki Vademecum Innowatora i naszego drugiego wideopodcastu Rozmowy o przyszłości możecie znaleźć na stronie startuppfr.pl. Zapraszam Was również do śledzenia naszych social media. Słuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Cześć, do usłyszenia.